Naszym gościem jest pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublina. Witamy serdecznie, panie Marcinie.
Cześć Boże, witam.
Chciałbym zerknąć jeszcze na to, co działo się wczoraj w Parlamencie Europejskim. Debata o, no w sumie o wielu kwestiach, ale mówiąc tak ogólnie o praworządności w Polsce, o wyższości praw. Parlament Europejski zaniepokojony tym, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł tak, a nie inaczej, mówiąc, że konstytucja jest nadrzędnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj już znamy treść proponowanej rezolucji Parlamentu Europejskiego. W tym projekcie czytamy między innymi, i to ciekawe, takie stwierdzenia o decyzji bezprawnego, w cudzysłowie, Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października. To rzekomo atak na europejską wspólnotę wartości, prawa jako całości. Podkreślają europosłowie, autorzy tej rezolucji, tego projektu rezolucji, że ten Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest bezprawny, ponieważ jego skład jest nieprawny i tak dalej. Mniej więcej w tym kierunku to idzie, aż do postulatu, by zabrać Polsce pieniądze, które jej się należą. Więc chciałbym zapytać pana o to najpierw, no jakie wrażenia ta wczorajsza debata i projekt rezolucji wywołują?
No, w pierwszej kolejności trzeba podkreślić naprawdę znakomite przemówienie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Był do tego przemówienia przygotowany perfekcyjnie, ono było poukładane od A do Z, zresztą jest dostępne w tej chwili już w sieci internetowej całość tego wystąpienia i rzeczywiście możemy zaobserwować, tak, żeby on już na samym wstępie powiedział, o czym kolejno chce powiedzieć, do czego się odnieść. To było także wystąpienie, które miało na celu wyjaśnić pewne oczywiście nieścisłości, pewne niejasności, jeżeli chodzi o ten odbiór, który ma miejsce w Brukseli. I teraz pytanie celowe czy też niecelowe, jeżeli chodzi o konkretne fakty dotyczące polityki i tego, co się dzieje na scenie politycznej w Polsce. Bo teraz zwróćmy uwagę na podstawową kwestię. Czy rzeczywiście obecni na sali politycy, europarlamentarzyści chcieli wysłuchać pana premiera Mateusza Morawieckiego? Wysłuchać, nie usłyszeć. Wysłuchać, czyli odnieść się następnie w swoich wypowiedziach do meritum, ad vocem, do tego, co pan premier powiedział. Tej dobrej woli tam nie zaobserwowaliśmy. Opinia publiczna rzeczywiście w Brukseli, na zachodzie Europy, być może ma jakieś takie przeświadczenie odnośnie tego, co się u nas dzieje w naszym kraju, na podstawie tychże relacji z tych lewicowo-liberalnych mediów. I tak naprawdę to wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego miało na celu także odkłamanie tejże rzeczywistości, która jest na Zachodzie zakłamywana. Bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to wszystko jest pewnym pretekstem do uderzenia w państwo polskie, do zakwestionowania wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy. To przy okazji oczywiście obrywa się także Węgrom, bo jesteśmy tak jakby w jednej linii tutaj ustawieni, ale na pewno pewna obawa pojawia się w tych szeregach dygnitarzy unijnych, ponieważ obok, co zresztą wskazuje wielu publicystów zachodnich nawet, że obok Węgier, obok Polski zaraz pojawia się Słowenia, za chwilę pojawią się Czechy i cały szereg państw Europy Środkowej, które dostrzegają, że w Europie ma miejsce pewien podział na równych i równiejszych, na co również zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu pan premier. Ale to jest także bardzo interesujące, do kwestii oczywiście tej praworządności w Polsce zaczęli odnosić się także politycy innych państw, także państw Europy Zachodniej i chociażby wczorajsza wypowiedź dla PAP-u, dla Polskiej Agencji Prasowej, byłego sekretarza generalnego Rady Konstytucyjnej Francji, Jean-Éric Schoeffla, który dzisiaj pełni funkcję honorową doradcy państwa. On wprost powiedział, że Polska nie jest związana aktami organów Unii Europejskiej, które twierdzą, że regulują jej suwerenność w zakresie reformy sądownictwa czy rozwiązywaniu spraw społecznych, bo to naród jest źródłem wszelkiej suwerenności. Jego zdaniem takie rozumowanie jest wystarczające, aby prawnie zablokować roszczenia unijne do ingerencji w polskie prawo krajowe w sprawach, które dotyczą statusu sędziego, prawa cywilnego czy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zresztą wypowiedzi wspierających Polskę płynie z Francji chociażby bardzo dużo, bo między innymi minister gospodarki, ale także potencjalni kandydaci na prezydenta ze strony republikanów, ze strony tej prawicy, centroprawicy, ale co ciekawe także ze strony socjalistów, mocno opowiadają się za suwerennością w tym zakresie państwa polskiego i podkreślają nadrzędność konstytucji. Oczywiście tutaj jest próba pewnego dyktatu ze strony Unii Europejskiej, bo Unia, pamiętajmy o tym, że naprawdę słabnie i też ma świadomość tego, że te przemiany polityczne, które mogą nastąpić w perspektywie najbliższego roku, dwóch, w innych państwach, no są zagrożeniem przynajmniej dla Unii w takim kształcie, jaki aktualnie obserwujemy, bo sytuacja we Francji, o której przed chwilą powiedziałem, sytuacja we Włoszech, gdzie obserwujemy wyraźną zmianę na stronie politycznej, niedługo będziemy może mogli mówić o premierze Matteo Salvini, także w Hiszpanii zaczyna się to wszystko odwracać, no to wszystko sprawia, że w Unii może nastąpić przy okazji najbliższych wyborów do Europarlamentu, może nastąpić potężne przegrupowanie, a już wcześniej poszczególne państwa zaczną, powiedzmy, protestować przeciwko takiemu, a nie innemu ingerowaniu w suwerenność poszczególnych państw. Jednocześnie oczywiście to, co wczoraj obserwowaliśmy, to był taki żenujący, naprawdę przykro się na to patrzyło pokaz. No nie wiem, jak to jednoznacznie, jak to tutaj mocno wprost określić, pokaz takiego ataku na Polskę ze strony polskich europarlamentarzystów, bo tak naprawdę to oni najmocniej skupili się na atakowaniu państwa polskiego. Zresztą gdzieś w sieci krążył tweet Dariusza Rosatiego, który nawiązywał do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, a pamiętajmy, że mówimy o byłym członku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mówię tutaj o panu Dariuszu Rosatim, więc brzmi to no co najmniej jak jakaś hipokryzja w ustach takiego tej rangi polityka. A dzisiaj media, także polskie niestety, donoszą o tym, że mamy wsparcie, że Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki uzyskali wsparcie z Zachodu ze strony nazistowskich czy też faszystowskich, już nie pamiętam dokładnie, jak to określenie brzmiało w poszczególnych artykułach posłów Parlamentu Europejskiego. To jest oczywiście bardzo krzywdzące dla tamtejszych posłów z innych państw, bo oczywiście nie jest tak, jak te media mówią. Wczoraj w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki przytoczył kilka cytatów. Przykładowo, zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie może podważać w krajowym porządku prawnym najwyższej mocy konstytucji. Konstytucja zakazuje przekazywania kompetencji w takim zakresie, który oznaczałby, że państwo nie może być uważane za kraj suwerenny i demokratyczny. W krajowym porządku prawnym prymat prawa Unii nie ma zastosowania do przepisów konstytucji, bo to konstytucja usytuowana jest na szczycie wewnętrznego systemu prawnego. I takich cytatów było kilka. I co najciekawsze, te cytaty dotyczyły decyzji francuskiej Rady Konstytucyjnej, duńskiego Sądu Najwyższego, niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Także to wszystko wskazywało jednoznacznie na to, że orzeczenie naszego Trybunału Konstytucyjnego nie jest niczym nowym, nie jest czymś jakimś dziwnym tak naprawdę wobec porządków prawnych obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej. Oczywiście wielu polityków podkreślało, że te orzeczenia dotyczyły trochę innej sytuacji. Każda sytuacja rozpatrywana przez sądy taki czy inny, czy też przez Trybunał, jest oczywiście odmienna. Natomiast co do meritum, każde z tych orzeczeń wskazywało, że nie może Unia Europejska swoimi decyzjami swoich sądów, swoich trybunałów ingerować, no, stawiać się wyżej niż konstytucja, czyli ustawa zasadnicza, która tak naprawdę stanowi fundament każdego porządku prawnego w poszczególnych państwach członkowskich.
Panie Marcinie, tak słuchając też tej analizy, zastanawiam się, patrząc też na projekt tej rezolucji, skoro te argumenty do każdego praktycznie powinny przemówić. Nie wiem, czy do europosłów przemówią tych, którzy mają większość. Natomiast widzę, że w projekcie tej rezolucji jest może jakiś inny klucz używany, czyli ten bezprawny Trybunał Konstytucyjny. Skoro Trybunał w Polsce tak orzekł, inne trybunały w innych krajach tak orzekły, podobnie orzekły, to może nazwijmy ten Trybunał po prostu bezprawnym i idźmy dalej w tym kierunku.
No pamiętajmy o tym, że w Polsce coraz częściej w tej debacie publicznej pojawia się określenie Trybunał Julii Przyłębskiej. To jest takie oczywiście lekceważące i pogardliwe określenie tego Trybunału, żeby w jakiś sposób umniejszyć wagę tychże orzeczeń. Więc to już w języku niestety debaty publicznej gdzieś już się pojawiło. Pamiętajmy, że takie zachowania ze strony Unii Europejskiej, ze strony dygnitarzy unijnych, no są też pokłosiem tego, co obserwujemy w naszym kraju, bo dzisiaj ukazał się artykuł, w którym Rzeczpospolita donosi, że wielu sędziów zapowiada, że zignoruje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj mamy pewien absurd. Jednocześnie wskazuje to na to, że ta reforma sądownictwa, o której cały czas mówimy i która gdzieś być może w jakimś stopniu się dokonuje, ale ona cały czas jest niewystarczająca, jest nieprzeprowadzona w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. Dlatego to oczywiście prace podejrzewam, że będą dalej trwały. Natomiast pamiętajmy o tym, że konsekwencją takiego zachowania sędziów, po pierwsze, jest właśnie taka rezolucja, która odwołuje się do konkretnej grupy sędziowskiej, bo pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że w Polsce wszyscy sędziowie oczywiście chcą kwestionować porządek prawny tylko dlatego, że moim zdaniem tak jest, że tylko dlatego, że w pewien sposób narusza dotychczasową, powiedzmy, jego konstrukcję, narusza konstrukcję w ten sposób, że ta kasta sędziowska, o której się często mówi, będzie, no, nie będzie mogła pozostać bez konsekwencji w przypadku, kiedy jej decyzje będą odbiegały tak naprawdę od zasad i norm społecznych. Ale druga kwestia jest taka, że przez ignorowanie przez sędziów wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogą cierpieć obywatele, ponieważ wyroki zapadły w ich sprawach będą mogły kiedyś zostać unieważnione. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będziemy mieli tak naprawdę dwugłos sędziowski i podwójną władzę sądowniczą, która jedna będzie kwestionowała drugą. To jest dążenie tak naprawdę do anarchii i to jest nieodpowiedzialne zachowanie ze strony pewnej grupy sędziów. Ale ta rezolucja i to, w jakim duchu, w jakim tonie jest napisana, to jest także konsekwencja tego, co powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, że podczas wczorajszej debaty nie było woli tak naprawdę usłyszenia argumentów ze strony premiera Morawieckiego i odniesienia się do nich, tylko ci posłowie, którzy stanęli w opozycji wobec niego, oni już z góry mieli swoją tezę, którą chcieli zaprezentować w swoich wypowiedziach i zaatakować własne państwo, własnego premiera, własny rząd. Oczywiście mogą pojawiać się pewne jakieś, nie wiem, uwagi w stronę polskiego rządu. Nikt nie twierdzi, że wszystko jest zawsze idealnie i to należałoby dyskutować, tylko takie rzeczy należy rozwiązywać na poziomie krajowym, na własnym podwórku, nie wywlekać ich na zewnątrz. Ale pamiętajmy, że to jest metoda, którą obserwujemy przez ostatnie, powiedzmy, te 5-6 lat, od kiedy rządzi Zjednoczona Prawica, czyli ulica i zagranica, czyli wyciąganie ludzi na ulicę, to co obserwowaliśmy w przeciągu ostatniego tygodnia, czy też dwóch tygodni, czyli kłamstwo o polexicie, czyli mydlenie ludziom oczu, straszenie ich czymś, jakimś zagrożeniem, którego tak naprawdę nie ma, przy okazji lekceważąc inne zagrożenie, które czai się za wschodnią granicą, a jednocześnie straszyło się społeczeństwo polexitem, który taki temat w ogóle tak naprawdę nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, nie ma w tym momencie mowy o takim zagrożeniu. Więc to była ulica, a tymczasem mamy do czynienia oczywiście z namawianiem organów międzynarodowych. No przecież była konferencja dopiero co Roberta Biedronia wspólnie z jedną z państw związaną z Unią Europejską, w którym namawiano do tego, aby Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski i nałożyła konkretne kary na państwo polskie. No naprawdę brakuje słów, żeby opisać takie zachowania. Dlatego też w dniu wczorajszym widzieliśmy brak woli wysłuchania i odniesienia się do argumentów i dzisiejsza rezolucja jest między innymi efektem tego, co totalna opozycja, bo tak należy to określić, wyprawia na podwórku krajowym.
Wspomniał pan o reformie sądów czy wymiaru sprawiedliwości. Ona została zaczęta zaraz praktycznie, kiedy Zjednoczona Prawica przejęła władzę, ale widzimy, że nie została przeprowadzona i dokończona. Widzimy tak, ulica, zagranica, widzimy też krajowe podwórko, gdzie setki sędziów, Rzeczpospolita dzisiaj o tym donosi, zapowiadają, że nie będą respektować wyroku Trybunału, że będą ignorować ten wyrok, że nie będą orzekać z nowymi nominowanymi sędziami do Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej strony mamy wyroki sądów bardzo różne. Przygotowałem sobie takie zestawienie. Z ostatnich miesięcy Sąd Rejonowy w Gdyni zdecydował, że podejrzany o pobicie dziennikarza, syn biznesmena Ryszarda K., pan Aleksander, nie trafił do aresztu. Obok 17-latka podrobiła szkolną legitymację i trafiła do aresztu. Piotr Najsztub, ostatnia głośna sprawa, uniewinniony za potrącenie na pasach 77-letniej kobiety, która wtargnęła na te pasy bezczelnie i rzuciła się praktycznie na ten samochód. Oczywiście teraz takim kpiącym językiem mówię, ta kobieta potem zmarła w wyniku tego wypadku. Pamiętamy emeryta blisko 90-letniego, który zjadł cukierka w sklepie, którego wziął z półki i został za to też skazany. Więc pytanie, czy to jest jeszcze państwo prawa I co zrobić, żeby było państwem prawa i by państwem sprawiedliwym?
Dlatego to, co powiedziałem wcześniej, tutaj ojciec oczywiście słusznie to przywołał, że ta reforma została rozpoczęta. Ta reforma, moglibyśmy powiedzieć, że trwa, no ona trwa długo, ktoś by powiedział, że zbyt długo i na pewno nie dokonała się jeszcze w stopniu wystarczającym, takim jakim oczywiście byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście warunki, w jakich ta reforma jest przeprowadzana, są trudne, mało sprzyjające, bo tak naprawdę wymagała ona radykalnych zmian. Te radykalne zmiany spotkały się oczywiście z potężnym oporem ze strony tego środowiska sędziowskiego, bo w jaki sposób naruszało to pewne status quo i opozycja jednocześnie też lubi grać na tych nutach, tak, czyli żeby było tak, jak było. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli w tym momencie sędziowie zapowiadają, że nie będą się do tego stosowali, jeżeli odmówią, znaczy dostosowali się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli rzeczywiście odmówią takiego zachowania, to dopuszczą się rażącego naruszenia prawa. To będzie drastyczne nadużycie władzy sędziego, bo wyroki Trybunału Konstytucyjnego na mocy artykułu 190 Konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą. Są oczywiście ostateczne, dlatego nie możemy sobie pozwolić na takie zachowanie, bo to oznaczało koniec państwa prawa. Natomiast te wyroki, które tutaj ojciec przywołał, no wołają o konstytucję do nieba, chociażby ten świeżutki z dnia wczorajszego w przypadku Piotra Najsztuba. No, dla przeciętnego obywatela, który chciałby żyć w państwie prawa, który chciałby być traktowany na równi z każdym innym obywatelem, no jest to nie do przyjęcia, bo pamiętajmy o tym, że teoretycznie za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym, no trudno tutaj w jakiś sposób przewidywać, że sąd rzeczywiście pozwoliłby tutaj na uniewinnienie. Pamiętajmy, że jak wyglądał cały przebieg tej sytuacji, bo w pewnym momencie dziennikarzowi groziły 3 lata i sąd rejonowy w Piasecznie, na początku jeszcze to było 3 lata temu, skazał Piotra Najstuba za spowodowanie tego wypadku i nakazał mu zapłacić 6 000 zł grzywny i 10 000 zł nawiązki do poszkodowanej kobiety. To jest oczywiście śmieszna kara. Prokuratura się od wyroku odwołała, bo o to wnioskował Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, który uznał słusznie zresztą, że kara jest zbyt niska. Natomiast w wyniku powtórzenia procesu rok później zapadł wyrok uniewinniający Piotra Najsztuba i dopiero wtedy została złożona apelacja, a Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tenże wyrok uniewinniający. To jest, no to jest faktycznie bulwersujące i to jednoznacznie wskazuje, podobnież jak poprzednie przykłady wyroków, które zostały przez ojca przywołane, że ta reforma sądownictwa dalej no, wymaga jeszcze gruntownych zmian, bo rzeczywiście może istnieć takie poczucie, że są równi i równiejsi wobec prawa. Też tutaj w Lublinie wszyscy pewnie z niecierpliwością, znaczy w całej Polsce, jak sądzę, ale w Lublinie w sposób szczególny oczekują na wyrok, jaki prawdopodobnie jaki zapadnie w sprawie wokalistki Bajmu Beaty K., bo przecież została nie tak dawno zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu i to były 2 promile. No to jest jednak naprawdę no już taka liczba, która no może budzić no poważne zastrzeżenia. Zresztą każdy stan wskazujący za kółkiem jest może bulwersować. Natomiast w tym przypadku mówimy o naprawdę dużym spożyciu alkoholu i pytanie, jaki tu zapadnie wyrok. No bo jeżeli tutaj również sąd potraktowałby takie zachowania łagodnie, no to moglibyśmy sobie dojść do takiego wniosku, że rzeczywiście są równi i równiejsi wobec prawa.
Zobaczymy, czekamy zatem na rozwój sytuacji tych wypadków. Bardzo dziękujemy, dziękuję za rozmowę, dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublina, był naszym gościem.